Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nigdy z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, Bóg zaprasza każdego człowieka do przebywania z Nim na wieki i nikogo nie pozbawia tej łaski. W Ewangelii świętego Łukasza słyszeliśmy, że szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Dzisiejsza Ewangelia domaga się szerszego komentarza, bo jest to właściwie ostatni akapit rozdziału 14. O czym mówi ten cały 14 rozdział i o czym mówi Księga Mądrości, której fragment słyszeliśmy jako pierwsze czytanie? Otóż Jezus wyjaśnia w przypowieści o wielkiej uczcie, że nie wszyscy się tam znajdą i to nie dlatego, że Bóg zamyka przed nimi bramy raju, ale ponieważ człowiek gardzi zaproszeniem Boga, a swoje szczęście upatruje w dobrach tego świata. Do piekła nikt nie może dostać się przypadkowo. Jest to świadoma i dobrowolna droga. Jest to świadomy wybór człowieka, konsekwentny, powtarzany wiele razy w życiu. Stąd też Jezus ostrzega: kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Dlatego Jezus wyjaśnia, jaki spotka ich los. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Zaproszeni jesteśmy wszyscy, ale nie każdy chce skorzystać z zaproszenia. Nie ma czasu, ma inne spojrzenie na życie, dokonuje innych wyborów, czy przestał wierzyć. Odpowiedź na pytanie, kim są ci ludzie, którzy nie skorzystali z zaproszenia na ucztę, którzy wzgardzili Bożym zaproszeniem, znajdujemy w Księdze Mądrości, napisanej około 100 lat przed narodzinami Chrystusa. Ludźmi tymi są osoby reprezentujące pogańską wizję życia bez Boga. Księga Mądrości, rozdział 2, wiersze od 1 do 5. Cechuje ich bezgraniczna zachłanność i chęć korzystania z doczesnego życia za wszelką cenę. Cytat. Czas nasz jak cień przemija. Śmierć nasza nie zna odwrotu. Upijmy się winem wybornym i wonnościami. Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli. Wszędzie zostawmy ślady uciechy, bo to nasz dział, nasze dziedzictwo. Znamy to wyłożone jakby w pigułce wiedzy o pogaństwie. Carpe diem. Chwytaj dzień. Wyciśnij z tego dnia, ile się da. Tyle przyjemności. Rozpychaj się pośród ludzi. Nie zważaj na nich. Ty się liczysz. Ty musisz osiągnąć wszystko w swoim życiu. Pozostali się nie liczą. Księga Mądrości, rozdział 2, wiersze od 6 do 11. Nienawiść do Boga popycha ich do prześladowania sprawiedliwego, który staje się dla nich wyrzutem sumienia. I znowu cytat. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodne. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów, chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim, jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Kres sprawiedliwy ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jak Ojcem. Siostry i bracia, to co autor natchniony w Księdze Mądrości opisuje, to nie jest sytuacja tylko sprzed ponad 2000 lat, ale to dokonuje się na naszych oczach. Uczestniczymy w tym, czytamy o tym. Jesteśmy świadkami tych wydarzeń, które mają obecnie miejsce. Sprawiedliwy, który przypomina o Bogu, nawet jeżeli nic nie mówi, ale żyje zgodnie z prawem Bożym, jest niewygodny. Ci, którzy gromadzą się w świątyni, są niewygodni. Mogą się gromadzić, ale na koncercie wzruszającym, na śpiewach, na festynie dobroczynnym, ale ci, którzy na poważnie traktują Boga, Jego prawo moralne, już nie. Dlatego śmierć nie jest bodźcem do moralnego postępowania dla ludzi bezbożnych. Nie można ich wystraszyć. Stąd też nie potrzeba w czasie kazań straszyć, bo nie ma ich tutaj. To nie jest nowa do was. Ale z kolei musimy pochylić się nad tymi tekstami, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Żeby nas nie okłamywano, by nas nie spychano w krąg ciemności. Zatem śmierć stanowi dla nich raczej zachętę do jak najpełniejszego korzystania z przyjemności. Skoro mam życie ograniczone w czasie, to muszę uczynić je jak najprzyjemniejsze. Muszę zdobyć środki na to i uczynić je jak najprzyjemniejszym, jak najwygodniejszym, nie licząc się z innymi. Rozwiązłości nie ograniczają do samych siebie, lecz pragną objąć nią także innych. To opisuje właśnie autor Księgi Mądrości. Nie mają żadnych ograniczeń moralnych. W swojej zaborczości i agresji zwracają się przede wszystkim przeciw ludziom poszkodowanym przez los, to znaczy sierotom, wdowom, starcom. Wówczas jeszcze niewiele wiedziano o tak zwanych działaniach eugenicznych. A więc autor Księgi Mądrości nie wymienia dzieci poczętych, u których stwierdzono chorobę wewnątrz łona czy wady. Nie wymienia też osoby starsze, które są u kresu swojego życia, a którym dzisiaj by wiodące kraje zaproponowały eutanazję. Ale to, co napisał, już wystarczy, by człowiekiem wiary wstrząsnąć. Bezbożni wskutek własnej podłości sami zamknęli sobie drogę do poznania Bożych tajemnic. Cytat. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła, nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. Księga Mądrości, rozdział 2, następne wiersze od 21 do 22. Tymczasem prawda jest taka, że Stwórca uczynił człowieka na swój obraz. Co to znaczy? Człowiek obdarzony jest wolnością i człowiek ma rozeznanie, co jest dobre, a co jest złe. To jest to podobieństwo, które jest wciąż atakowane. Stwórca, odciskając na każdym z nas znamię wieczności, przyznaje się do nas i mówi, że należymy do innego świata, ale nie podoba się to szatanowi, który niszczy to dzieło swoją zawiścią, doprowadza pierwszych ludzi do grzechu i w konsekwencji do śmierci duchowej, a poprzez nich także i następne pokolenia. Prawdziwa niewola to niewola grzechu. O tym pisze święty Paweł, apostoł w liście do Filemona. Ale poznajmy to jakby przez przypowieść, bo trzeba byłoby cały list dopiero przeczytać, by to zrozumieć. Prawdziwa niewola to niewola grzechu. Natomiast największym dobrem, jakie można dać drugiemu, jest przyprowadzenie człowieka do Jezusa, zaszczepienie mu wiary. Strata jakiegokolwiek dobra ziemskiego w porównaniu z utratą wiary jest niczym. A dla świata, który odrzuca Boga, utrata Jezusa jest to jakakolwiek strata? Nie. Utrata przyjemności to jest ból. Natomiast utrata wiary jest to akt pożądany. To bowiem co ziemskie i tak przemija. Wiara natomiast jest początkiem życia wiecznego. To właśnie zawiera dzisiejszy list do Filemona, jeśli cały bym przeczytać. Zatem każdy, kto chce wejść w zażyłą więź z Bogiem, musi w swoim sercu zgodzić się na porzucenie wszystkiego, jeśli Bóg od niego tego zażąda. Jesteśmy już w dzisiejszej Ewangelii. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus nie oczekuje jednak od człowieka bezsensownych wyrzeczeń. Takich, które sobie wymyślimy, albo nam ktoś wymyśli. Ale pragnie, aby w swoim sercu każdy człowiek był prosty, ubogi i naprawdę wolny. Nic nie może być konkurencją dla Pana Boga. Nie może pomiędzy człowiekiem wiary a Bogiem stanąć drugi człowiek, który odciąga go od Boga. Ani żona, ani mąż, ani córka, ani syn, ani rodzice. Ta sfera relacji musi być uwolniona. I to zadanie mamy wykonać. Ten, kto porzucił wszystko dla Boga, przestaje być wyrachowany. Człowiek Boga przestaje zawierać kompromisy. Nie jest pragmatyczny. A świat jest światem kompromisów. Słyszymy. Mamy zaakceptować zło. Mamy zgodzić się na część zła. Część zła mamy przyjąć. Mamy przymknąć oko. Mamy powiedzieć, że tak szanujemy i kochamy ludzi, że po prostu oni mogą robić wszystko. Mogą nam wyrwać Boga z serca, ze świątyni, zrobić porządek w naszym sumieniu, bo my idziemy na kompromis, a ponieważ nie chcemy niczego utracić i w życiu chcemy korzystać ze wszystkiego, a władza bardzo często jest skupiona w ich ręku, stajemy się pragmatyczni i stawiamy Panu Bogu świeczkę, a diabłu bardzo, bardzo duży ogarek, wręcz pochodnią. Kto zawiera kompromisy ze światem, szatanem i ludźmi, tak naprawdę porzuca Boga. I nie można tutaj tłumaczyć się, że nie wiem, nie wiedziałem. Jesteśmy dorośli, wiemy, o co chodzi. Tego rodzaju wolność zdobywa się z wielkim wysiłkiem, jeżeli chce się być po stronie Boga. To kosztuje, by zdobyć niebo. Tylko katolicy, którzy wyznają chrześcijaństwo pudrowane z różową kokardką, a krzyżyk mają pluszowy, myślą, że tam się dostaną za poprawność polityczną. Nie dostaną się tam. Nie ma mocy. Nic nie ma na ten temat w Piśmie Świętym. Potrzeba konkretnego wysiłku. A więc dostanie się do nieba często jest okupione cierpieniem, i to osobistym. Bo człowiekowi nie jest łatwo wyzbyć się swojego egoizmu. Kto podejmuje ten trud, to czuje to każdego dnia, że już się od nas ten brud egoizmu odkleił i wieczorem patrzymy i mamy pobrudzone te duchowe dłonie. Znowu się do nas coś przykleiło. Jeśli ktoś uważa, że można być uczniem Jezusa bez poniesienia konkretnego trudu i ofiar, ten jest w wielkim błędzie. Stąd też Jezus ostrzega naiwnych uczniów. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Taka mała dygresja do tych rozważań. Kiedy Jezus to mówił, to było po powstaniu żydowskim. I Żydzi mieli na co dzień okropny widok. Widzieli tysiące ukrzyżowanych tych powstańców, odartych z szat, wiszących młodych ludzi, umierających na krzyżach. I on to do nich mówi, te słowa. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Czy to jest propozycja łatwej drogi? Nie. Ale przejście tej drogi jest możliwe. Nie możemy jednak oszukiwać się, że nie będzie przeszkód na tej drodze, że wszyscy nas będą kochać, że ci, którzy wybrali drogę zła, a Bóg daje nam do wyboru drogę życia i drogę śmierci, drogę, która jest drogą kłamstwa i drogą prawdy, że ci, którzy poszli drogą śmierci, drogą kłamstwa, że oni dadzą nam spokój. Nie dadzą. Co więcej, nie liczmy na to, że oni sami z siebie się zmienią. Wybrali to dobrowolnie, świadomie. Owszem, dopóki żyją, mogą dokonać aktu wewnętrznej przemiany, ale on musi się dokonać od wewnątrz. Im bardziej ich prosimy i zachęcamy, tym bardziej się sprzeniewierzają i ustawiają przeciw Panu Bogu i ludziom wiary. Tak było i tak jest. I ostatnie już jakby zdania dzisiejszej Ewangelii. Prawdziwi uczniowie są dla świata tym, czym sól dla pokarmu. Każdy z nas ma być światłem świata i solą ziemi. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą. Wyznajemy tę wiarę nie tylko słowami i czynami, ale całym swoim życiem. I patrzą na nas oczy dzieci. Dzieci patrzą i obserwują. Dziecko pobożnie przyjmuje komunię świętą, a mama, mówiąc tak kolokwialnie, grzebie w smartfonie i przegląda stronę i trzyma nogę na nodze i nawet nie wstanie i z dzieckiem się nie pomodli. Czy tata. Na razie dziecko przyjmuje komunię. Będzie bierzmowanie, a po bierzmowaniu będzie papa, kościół. Bo przykład poszedł z tej najmocniejszej strony, od ojca i od matki. I tu jest ta sól ziemi. I to jest światło świata. Dasz, przekażesz tą wiarę dalej, albo ją zabierzesz. Jezus ujawnia los uczniów, którzy przestali dawać świadectwo Ewangelii, wybrali powaby świata i grzechu, którzy chwaleni są przez podobnych sobie. A dzisiaj w środkach masowego komunikowania znajdujemy takich wspaniałych chrześcijan, katolików, którzy poszli na kompromis, akceptują wszystko, mają tysiące polubień na portalach społecznościowych. Co Jezus im mówi? Dobra jest sól, jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże ją zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Precz się taką sól wyrzuca, która nie ma już smaku. Jezus żądał od tłumu, który szedł za nim i żąda od nas. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nie chodzi o wyrzekanie się majątku, samochodu. Nie o to chodzi. Chodzi o wyznanie wiary i o wyrzeczenie się wszystkiego, co przeszkadza mi być z Bogiem. A to najbardziej boli, jak człowiek to odrywa od siebie. Tyle tylko ten, kto porzuci wszystko, otrzyma wszystko z powrotem. To jest zaczerpnięte z innej Ewangelii, świętego Marka. Ten, kto porzuci wszystko, otrzyma wszystko z powrotem, ale wśród prześladowań. Ale otrzyma. Wartość nieba jest największa. Bycie z Bogiem jest największą łaską i największym darem. Dostać się do nieba, to trzeba się potrudzić. Za darmo nie ma nic. Nawet w świecie pogańskim, w świecie ekonomii, nikt nikomu nic za darmo nie daje. W świecie nadprzyrodzonym wymaga to miłości, wiary i nadziei. Zatem wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.